Cześć wszystkim, tutaj Mateusz z blogu Inwestomat. Jest to tak naprawdę mój drugi podcast, drugi nawet tego samego dnia, ale większość z Was będzie go słyszało jako pierwszy, więc krótko siebie przedstawię. Jak widzicie, jestem dość świeżym blogerem, tak naprawdę zacząłem pisać w październiku 2019, czyli nie tak dawno temu. Piszę gdzieś tak od 2-3 miesięcy. Bez jakiegoś większego przygotowania, tak naprawdę ten pomysł miałem w głowie już od dawna, więc nie jest to tak naprawdę zupełnie spontaniczny blog, ale bardzo chciałbym Wam przekazać jak najwięcej informacji o zarabianiu, oszczędzaniu, inwestowaniu i gospodarce naszego kraju. Także zaczynamy podcast, miejmy nadzieję krótszy niż ostatni, do wpisu w co inwestować w roku 2020, porównanie różnych aktywów. Ten wpis się dzieli na dwie części. W pierwszej części będzie dość dużo teorii. Zaczniemy od tego, jak działają poszczególne aktywa, co właściwie można w Polsce kupić, co jest dostępne na jakiej giełdzie i tak dalej. Później przejdziemy do drugiej części wpisu, którą pewnie większość z Was jest zainteresowana, więc dla tych, którzy już inwestują, sugeruję właśnie skoczyć do drugiej części artykułu. Nawet zostawiłem taki specjalny link dla Was, w której już wybieram konkretne aktywa, które według mnie, a właściwie koszyki aktywów, które według mnie w przyszłym roku mogą radzić sobie o wiele lepiej niż inne. Więc czytajcie i słuchajcie tego wpisu właśnie w taki sposób, jak mówię. Ci słuchający podcast, jeżeli są zainteresowani konkretnymi aktywami, mogą od razu przesunąć sobie gdzieś do drugiej połowy tego podcastu. Ci czytający to równolegle ze słuchaniem. Tak jak mówię, jeżeli już inwestujecie, jeżeli wiecie, czym są akcje, obligacje, derywaty i fundusze, w tym ETF-y, to możecie jak najbardziej skoczyć do drugiej części. Nic nie stoi na przeszkodzie, bo w tej pierwszej akurat dla Was będzie mniej wartości. Natomiast jeżeli jesteście początkujący, jeżeli jeszcze nie inwestujecie i dopiero chcielibyście zacząć, to jak najbardziej zachęcam do przesłuchania lub przeczytania całego wpisu, bo jest to wpis naprawdę dobry dla Was. I tak naprawdę pisałem go dla Was głównie. Zacznijmy więc od początku. Mam nadzieję, że przekonałem Cię do oszczędzania, jeżeli wcześniej jeszcze nie oszczędzałeś. Ja już oszczędzam od dobrych kilku lat. Na giełdzie zacząłem inwestować w 2011, także to już mój 8 rok właśnie mija w tej chwili. Zaraz zaczyna się 9. Osobiście nie jestem inwestorem profesjonalnym. Inwestuję po godzinach. Można powiedzieć, że jest to moje hobby. Pracuję na co dzień w korporacji. Akurat tak się składa, że w IT jestem menadżerem. Natomiast po godzinach te ciężko zarobione pieniądze po prostu inwestuję w sposób taki bardziej pasywny niż aktywny, czyli mogę o sobie powiedzieć, że raczej nie jestem spekulantem, a zachowuję się jak inwestor. O tym też macie drugi podcast i osobny wpis, niedługo wyjdzie na moim blogu. Co robię? Inwestuję głównie na polskiej giełdzie. Ostatnio zacząłem rozglądać trochę na zagranicznych. Właśnie zaczynam inwestować na zagranicznych poprzez ETF-y, czyli tanie fundusze, o których dość dużo w tym wpisie Tobie opowiem. Także witaj raz jeszcze i zaczynamy. Konkrety. Jeżeli chodzi o Polskę, nasi inwestorzy rodzimi inwestują głównie w akcje i obligacje, jeżeli chodzi o giełdę. Obligacje są u nas o wiele mniej popularne niż akcje, nad czym troszkę ubolewam, bo trend światowy jest raczej taki, że obligacje są przynajmniej tak samo popularne jak akcje. Natomiast u nas jest na to jeszcze za wcześnie. Tak naprawdę rynek obligacji utworzył się dość niedawno, bo tylko dekadę temu, i nie miał jakiejś mocnej promocji. Istnieje tak naprawdę tylko kilka dobrych blogów traktujących o obligacjach, więc szczerze mówiąc trochę się nie dziwię, że nie jest to taki popularny rynek. Natomiast w moich wpisach absolutnie nie będę dyskryminował obligacji. Zobaczycie sami, że będzie tu sporo notek, sporo selekcji właśnie takich papierów. Myślę, że na takim poziomie jak selekcji akcji. Więc mam nadzieję, że będę mówił równo o jednym i drugim. Jeżeli chodzi o dostępne w Polsce rodzaje aktywów, we wpisie to jest ta pierwsza tabelka. Chciałem Wam tutaj pokazać 20 lat temu, ile poszczególne aktywa dawały stopy zwrotu, a ile dają teraz. To jest taki trochę duży kontrast, to ma na celu Was szokować i chciałem Wam tak naprawdę pokazać, że depozyty albo lokaty, konta oszczędnościowe 20 lat temu potrafiły przynieść nawet 11-12% stopy zwrotu rocznie. Dla tych, którzy teraz w cudzysłowie siedzą w lokatach, wiecie doskonale, że 2-3% brutto rocznej stopy zwrotu to jest naprawdę nieźle, czyli to jest tylko troszkę powyżej stóp procentowych. Czyli jeżeli zaczynasz teraz inwestować, jeżeli w ogóle znalazłeś mój blog i ten wpis, to prawdopodobnie jednym z powodów jest to, że nie odpowiadają ci niskie stopy zwrotu na lokatach, czym się zupełnie nie dziwię, bo mam tak samo. Dlatego też ja zacząłem inwestować 8 lat temu. Następnie idziemy od mniej do bardziej ryzykownych, więc następną klasą aktywów inwestycyjnych są obligacje skarbowe. Są tylko troszkę bardziej ryzykowne niż lokaty, bo jednak zdarza się, że państwa upadają i nie ma żadnego BFG, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Stopy zwrotu ich zarówno 20 lat temu, jak i w naszych dzisiejszych czasach, czyli właśnie koło roku 2020, są tylko troszkę wyższe od lokat, ale o nich też powiemy sobie później. Następnie plasują się w tej skali ryzyka, plasują się obligacje korporacyjne dużych i małych firm. Oczywiście duże firmy mogą sobie pozwolić na płacenie trochę mniej inwestorom, natomiast małe firmy, pożyczając pieniądze, muszą zapłacić no co najmniej te 5-6%, a niektóre firmy płacą nawet powyżej 10%. Oczywiście, jeżeli chodzi o obligacje korporacyjne, zasada jest bardzo prosta. Im wyższe oprocentowanie obligacji, czyli im wyższe odsetki ty jako inwestor dostajesz corocznie, tym inwestycja w firmę jest bardziej ryzykowna i tym firma jest młodsza i jej działalność mniej stabilna. Także poziom ryzyka pozwoliłem sobie tu opisać jako 5/10, bo już jest całkiem spory. Następnie wchodzimy w akcje dużych i małych firm. Ich stopy zwrotu właśnie przy zmianie ostatniego milenium były dość wysokie, nawet 15-20% rocznie. W tej chwili, inwestując na polskiej giełdzie, możecie liczyć na takie 7-9% rocznie i oczywiście bardzo zależy to na tym, w co inwestujecie, w który indeks, czy to jest WIG20, czy to jest MWIG40, czy SWIG80, czy sami selekcjonujecie spółki, czy kupujecie fundusze i tak dalej. O tym sobie powiemy zaraz. Na końcu, jeżeli chodzi o ryzyko, najbardziej ryzykowne są derywatywy lub derywaty. To są tak zwane instrumenty pochodne. Mogliście o nich słyszeć na przykład pod nazwą opcje albo kontrakty futures lub kontrakty forward. To są te najbardziej typowe i najlepiej znane instrumenty pochodne. Więc od najmniej do najbardziej ryzykownych, jak widzicie, też zmienia się sugerowana taka spodziewana stopa zwrotu. Niestety, jak się okaże, pod koniec wpisu zobaczycie, pod koniec podcastu również zobaczycie, że z tym zwiększonym ryzykiem idzie też oczywiście ryzyko utraty większych pieniędzy, nawet całego portfela. Zacznijmy od wstępu teoretycznego, postaram się króciutko. Najmniej ryzykowne są to właśnie lokaty. Czym są lokaty, wiedzą prawie wszyscy, po prostu użyczacie swoich pieniędzy bankowi. Lokaty zazwyczaj można przerwać w każdej chwili, zakładane są tak na od miesiąca do roku, czasami kilku lat. Zerwać je można w dowolnej chwili kosztem jedynie i aż utraty zgromadzonych odsetek, natomiast na lokatach nie tracicie tej bazy, wypłacając pieniądze. Taka fajna rzecz, jeżeli chodzi o lokaty, to jest ta gwarancja BFG, czyli Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w Polsce. Ona opiewa na kwotę do równowartości 100 tysięcy euro. W tej chwili to jest trochę ponad 420 tysięcy złotych, no ale oczywiście sprawdźcie kurs euro danego dnia. Jeżeli na lokacie posiadacie więcej, oznacza to, że w razie bankructwa banku niekoniecznie otrzymacie cokolwiek więcej niż właśnie ta równowartość 100 tysięcy euro. Więc miejcie na uwadze, jak macie lokatę lub rachunek oszczędnościowy w jednym banku, żeby nie trzymać na jednym koncie więcej niż 400 tysięcy złotych. To jest taka zasada kciuka, można powiedzieć. Więc róbcie to zawsze. Jeżeli chodzi o otwarcie takiej lokaty, jest to dość proste. Oferują to prawie wszystkie banki. Zwykle, jeżeli faktycznie chcecie troszkę zarobić, to musicie te środki tam zostawić na określony z góry okres czasu. One technicznie pozostają na waszym koncie, ale w praktyce bank sobie nimi obraca i nie jest zachwycony, jeżeli zrywacie lokaty, dlatego wam się właśnie ucina wam te odsetki. Jedziemy dalej, bo lokaty to sprawa dość oczywista. Jeżeli chodzi o obligacje, w tym wpisie opisałem skarbowe, komunalne i korporacyjne. Oczywiście istnieją jeszcze inne typy, ale te trzy są takie najbardziej popularne. Jeżeli chodzi o obligacje skarbowe, najbezpieczniejsze w Polsce, ich dystrybutorem jest PKO BP i na ich stronie możesz takie obligacje zakupić, o tym też później napiszę. Jeżeli chodzi o obligacje komunalne i korporacyjne, są one notowane na rynku GPW Catalyst, istniejącym od właśnie około dekady, 10 lat. Ich zasada działania jest bardzo podobna jak zasada działania lokat. Różni się tak naprawdę jedną rzeczą, że takie obligacje emituje właśnie dana firma lub dany kraj lub dane miasto i kupić je może tak naprawdę wiele osób. Więc wyobraźcie sobie, że jedna jest warta 1000 zł, kupuje je 1000 różnych osób i jest 1000 takich papierów. Każda osoba kupuje je po jednej, więc państwo tak naprawdę ma tutaj 1000 razy 1000, czyli 1000 zł. Natomiast dłużników tak naprawdę jest aż 1000, więc wyobraźcie sobie, że to jest taka złożona pożyczka, często jest tańsza od pożyczki bankowej, dlatego właśnie państwa, firmy się na nią decydują. Co z perspektywy inwestora i na ten rok 2020 jest bardzo fajne, jeżeli chodzi o obligacje korporacyjne, czyli firmowe, jest to, że jeżeli dobrze wybierzesz, jeżeli naprawdę skupisz się na analizie tych firm, które emitują obligacje od podszewki, to jest bardzo duża szansa, że nie stracisz pieniędzy, a może nawet zarobisz całkiem nieźle, czyli właśnie możesz nawet zarobić dwukrotność takich zwykłych odsetek z lokaty. Także mój portfel też mocno się koncentruje na obligacjach korporacyjnych w tym roku. O obligacjach napiszę osobny wpis, także nie będę tu się za bardzo rozdrabniał, jedziemy dalej. Jeżeli chodzi o akcje, prawdopodobnie większość z Was już o nich słyszała. Na szczęście napisałem już osobny wpis, nazywa się Czym są akcje. Link do niego znajdziecie w danym akapicie, w akapicie o akcjach. Teraz króciutko tylko zrobię Wam wstęp. To są udziały w przedsiębiorstwie, czyli właśnie każda akcja to jest dana mała cząstka przedsiębiorstwa zazwyczaj. Posiadanie takich akcji daje Wam jako akcjonariuszom pewne benefity, profity z tego tytułu. Czyli właśnie macie udział w majątku, udział w zysku, tak zwanej dywidendzie, którą niektóre firmy wypłacają, a inne nie. Zwykle jest to jakaś dana część zysku, na przykład 50% zysku rocznego firmy. Przykładowo posiadając akcje warte w tej chwili 10 zł, bardzo często taka standardowa wysokość obligacji, dywidend, to będzie około powiedzmy 30 groszy na taką akcję w ciągu roku. W każdym razie to jest jakiś miły procencik i taka miła rzecz, jeżeli chodzi o bycie akcjonariuszem. Druga sprawa to jest to, że jesteście oczywiście zapraszani na walne zgromadzenia, możecie w nich wziąć udział, nawet posiadając jedną akcję w przedsiębiorstwie. Inna sprawa to jest kwestia głosu, że nie macie tam może dużo do powiedzenia, ale jak najbardziej możecie zadawać pytania zarządowi i zacząć jakąś tam dyskusję, więc jest to na pewno fajna sprawa, jeżeli chodzi o posiadanie akcji danej firmy. Możecie się naprawdę zainteresować i brać udział w jej życiu. Jedziemy dalej, jeżeli chodzi o instrumenty pochodne, czyli te najbardziej ryzykowne i jeszcze bardziej ryzykowne od akcji instrumenty, wprowadzone zostały na polski rynek całkiem niedawno, czyli też takie dobre kilka lat temu. To są tak naprawdę kontrakty, które bazują na instrumentach bazowych, czyli na przykład akcjach i obligacjach, i są takimi, w prostym językiem, takimi zakładami, czyli zakładacie się, że aktywo wzrośnie lub spadnie, jego wartość wzrośnie lub spadnie, i cechują się takim lewarem, czyli dźwignią finansową, oznaczającą, że nie potrzebujecie mieć wszystkich pieniędzy, którymi się jakby zakładacie. Można to dość prosto wytłumaczyć, że na przykład jak coś jest na lewarze 1 do 20, oznacza to, że możecie zawrzeć transakcję za na przykład 100 tysięcy złotych, posiadając tylko 5 tysięcy na swoim rachunku. Spytacie teraz, jak to działa, że można zainwestować w coś za 100 tysięcy, mając tylko 1/20 tej kwoty na koncie? To nie jest wcale takie trudne. Wyobraźcie sobie, że ktoś posiada faktycznie te akcje czy inne aktywa za 100 tysięcy złotych i daje wam je na tak jakby przechowanie za 5 tysięcy. Czyli podejmujecie zakład z tą osobą, że przykładowo za każdy procent, który te akcje wzrosną, 1%, ty otrzymasz 20-krotność tego procentu. Czyli przykładowo dajesz 5 tysięcy, akcje warte 100 tysięcy złotych rosną o 1%, czyli 1% w tym przypadku to jest 1000 złotych, no więc ty zarabiasz, tak jak była umowa, ty zarabiasz 20-krotność tej twojej części inwestycji, czyli cały 1000 jest twój. Natomiast jeżeli ta zmiana cen pójdzie w drugą stronę, to analogicznie, jeżeli się mylisz i jeżeli akcje zaczną spadać, to każdy 1% spadku takiej ceny akcji to dla ciebie 1000 zł do tyłu, po prostu 1000 zł straty. Czyli zobaczcie, jak bardzo łatwo jest stracić całą tą pozycję, całe 5000. Wystarczy tak naprawdę kilka procent w dół, w tym przypadku 5%, i tracimy wszystko. Dlatego banki, zawierając z wami taką transakcję na instrumencie pochodnym, na przykład kontrakcie futures, tak jak ten, o którym teraz mowa, zabezpieczają się w ten sposób, że musicie w pewnym momencie uzupełnić depozyt. Jeżeli tego nie zrobicie, to bank automatycznie zamknie taką pozycję. Ja to trochę nazywam inwestowaniem na sterydach, bo po prostu przyspiesza to zarówno zyski, jak i straty. Jeżeli macie rację, będziecie mieli większy zysk, jeżeli nie macie racji, będziecie szybciej tracić. Więc tak naprawdę zwiększacie swoje ryzyko, a zasada działania jest podobna, jakbyście po prostu kupowali lub sprzedawali akcje. Kolejnym akapitem, kolejnym podrozdziałem są fundusze inwestycyjne, o których pewnie większość z was słyszała. Jak jest problem funduszy inwestycyjnych takich standardowych, w tym przypadku nazwałem je ukierunkowanymi, czyli to są te, które same wybierają akcje, obligacje, może mieszane portfolio, surowce lub po prostu jakieś takie bony towarowe lub gotówkowe. Takie fundusze są dość drogie, czyli zarządzający nimi kasują całkiem spore prowizje roczne, które już na wstępie zjadają wam naprawdę dużą część zysków, jeżeli w ogóle zyski będą. Koszty właśnie bycia w takich funduszach to jest między 1,5 a 3% rocznie i to jest naprawdę dużo. Wyobraźcie sobie, że mało kiedy takie fundusze przekraczają w ogóle taki wynik na plus i nawet jeżeli one sobie radzą dobrze, przykładowo 10% rocznie sukcesywnie przez wiele, wiele lat, no to co roku zjada te 3% zjada wam całkiem sporo waszego kapitału, bo tu mówimy o całym kapitale, który macie tam ulokowany. Stąd osobiście nie polecam takich funduszy. Dużo lepiej przyjrzeć się tak zwanym ETF-om, czyli funduszom indeksowym, o których jest osobny podrozdział, jak zeskrolujecie troszkę niżej. ETF, czyli Equity Traded Funds, to są fundusze indeksowe. Zasada ich działania jest bardzo prosta. Po co wybierać konkretne papiery wartościowe, na przykład konkretne akcje, jak można kupić cały rynek? Cały rynek na zasadzie cały indeks. Przykładowo mamy taki WIG20, jest tam 20 największych pod względem kapitalizacji, czyli wartości giełdowej spółek w Polsce. Po co wybierać tylko według nas 3 najlepsze, jeżeli możemy kupić wszystkie? I to w takich samych proporcjach, w jakich mamy je w indeksie. To jest o tyle fajne, że to rozwiązanie jest bardzo tanie dla takich inwestorów jak my, czyli dla drobnych inwestorów. Tanie mam na myśli, że to jest do tam 0,5-0,6% opłat rocznie, a niektóre ETF-y mają nawet 0,3%, o czym zobaczycie też, o czym przekonacie się poniżej. I takie ETF-y według pewnych danych, co prawda nie będę wam mówił, że to źródło jest najlepsze, bo co źródło w internecie to inne dane, ale według pewnych danych takie właśnie pasywne fundusze, a przynajmniej niektóre z nich radzą sobie lepiej niż 95% aktywnie zarządzanych funduszów, głównie ze względu na te niskie opłaty tak naprawdę. Czyli nie chodzi o to, że cały rynek radzi sobie lepiej niż dobrze dobrane spółki, bo oczywiście, że to jest bzdura, dobrze dobrane spółki zawsze będą sobie radzić lepiej niż cały rynek, ale ze względu na bardzo niskie opłaty, tak jak wam mówiłem, niecały procent rocznie wobec tych 3, nawet 4% rocznie, to robi swoje i z czasem naprawdę trzymając takie ETF-y docenicie to, że po prostu te opłaty nie zjadają wam aktywów, nie zjadają wam portfolio. Zanim przejdziemy do drugiej części, w części drugiej będziemy mieli listy konkretnych aktywów w każdej kategorii, chciałbym wam tylko przedstawić trochę historii, tym razem konkretne lata. W tym paragrafie, ile dane aktywa dały zarobić historycznie, pokazuje właśnie lata 2007 do 2009 oraz lata no dość niedawne 2016 do 2018. No i znowu, w tej tabelce akurat mamy zarówno polskie, jak i zagraniczne aktywa, tam dorzuciłem troszkę danych ze Stanów Zjednoczonych, żebyście mieli jakieś takie poczucie, czego się spodziewać, inwestując w co. Co jest bardzo ważne, to to, że kiedyś na lokatach zarabiało się trochę więcej niż teraz. Było to głównie związane z inflacją i stopami procentowymi, które po prostu były wyższe, więc banki siłą rzeczy musiały płacić trochę więcej swoim depozytariuszom. Następnie obligacje skarbowe. Jeżeli spojrzycie sobie na ostatnie dwa lata, 2017-18, wyglądają całkiem nieźle, bo troszkę lepiej od lokat i samo to już czyni je atrakcyjnymi, przynajmniej według mnie. Następnie macie obligacje skarbowe USA. Co ciekawe, ostatnio dają zarobić nawet więcej niż nasze obligacje. Bardzo podobne marże mają, a są dużo bezpieczniejsze, więc też są bardzo fajnym aktywem do inwestowania, przynajmniej w takich trudnych czasach. Następnie idąc w dół macie obligacje korporacyjne dużych i małych firm. Ostatnie lata to właśnie tak od 4 do gdzieś tak 6-7% stopy zwrotu rocznej brutto. Oczywiście pamiętajcie, żeby tutaj selekcjonować dość mocno. bo były afery na przykład GetBack, które pokazują, że no, te spółki oczywiście mogą upaść i wtedy możecie się pożegnać ze swoimi pieniędzmi. Dlatego to jest w środku tabeli, jeżeli o wiersze chodzi, bo to jest o wiele bardziej ryzykowne niż lokaty lub obligacje skarbowe. Następnie macie akcje dużych i małych firm. Tutaj chciałem przede wszystkim podkreślić rok 2007 i 2008, a później odbicie w 2009. Czyli jeżeli myślicie sobie, jeżeli najpierw spojrzycie na rok 2017, gdzie stopy zwrotu są naprawdę fajne, przekraczają często 20% rocznie i myślicie sobie, wow, mogę naprawdę dużo zarobić na tych akcjach. No to teraz wróćcie trochę do roku 2008 i zobaczcie, że gdyby ktoś nawet posiadał cały indeks, czyli wszystkie akcje w równych proporcjach, tak jak one są w indeksie oczywiście, w takich samych proporcjach, mógłby stracić nawet połowę swojego portfela, jeżeli chodzi o akcje polskie. I to jest naprawdę horrendalnie wysoka wartość. Jak sobie pomyślicie, że dzisiaj macie pieniądze, akurat zaczęliście inwestować, oszczędzać i chcieliście dobrze, ale po prostu nie znaliście się za bardzo i z roku na rok tracicie 50%, to jest naprawdę dużo. Przede wszystkim, żeby odkuć się z takiego 50%, trzeba tym razem zarobić razy 2, czyli 100%. To jest właśnie cała ta ironia inwestowania. Jaką wiadomość chcę wam przekazać, chcę tobie przekazać płynącą z tej tabeli, to właśnie głównie to, że akcje, no jak historia pokazuje, w długim terminie radzą sobie naprawdę fajnie. Ich stopa zwrotu to jest takie 8-10% w zależności od kraju, w którym kupujemy te akcje. Natomiast czasami ta forma inwestowania niestety naraża was na bardzo dużą utratę wartości. Są po prostu lata kryzysowe, lata gorsze, w których właśnie te spadki będą o wiele wyższe. Nawet jak spojrzycie sobie na już prawy kraniec tabeli i wiersz z akcjami małych firm w Polsce, SWIG 80, minus 28% w ciągu roku, to jest naprawdę no, kiepski wynik, tak? Czyli dla wszystkich, którzy trzymali dużo tych akcji, to na pewno nie był najlepszy rok. Przechodzimy teraz do drugiej części, 22 minuta dokładnie, przechodzimy do drugiej części wpisu. Nazywa się to w co zainwestować w 2020, dobór aktywów z każdej kategorii. Akurat tu będzie krótko, bo większość tego macie w artykule, więc tym, którzy słuchają, sugeruję po prostu przeczytać artykuł. Nie jest to wcale dużo tekstu, natomiast jest sporo danych, jeżeli chodzi o tabelki. Tutaj nagram wam tylko to, czym się kierowałem, dlaczego wybrałem takie klasy aktywów i w jaki sposób w ogóle te tabele stworzyłem. Natomiast resztę możecie sobie już przeczytać we wpisie, w artykule i oczywiście zapytać mnie albo w komentarzach, albo możecie mi wysłać wiadomość również na Facebooku, więc nie ma z tym problemu. Zazwyczaj na wszystko odpowiadam tak szybko, jak to tylko możliwe. Klasy aktywów to są te, w które ja sam inwestuję osobiście, dlatego się o nich wypowiadam. Zaczniemy od polskich akcji dywidendowych. Tutaj to dość szumnie nazwałem top 22 najwyższych dywidend i faktycznie spółki, które tutaj wam wylistowałem, że tak powiem, to są te, które w ciągu ostatnich 9 lub 10 lat wypłaciły w sumie sumarycznie najwyższe dywidendy, jeżeli oczywiście dywidendy w stosunku do ich obecnej ceny akcji. Nie znaczy to, że wszystkie firmy, które tu wam spisałem, to są świetne inwestycje albo ich wartość akcji, ich cena akcji będzie ciągle rosła. Nawet nie znaczy to, że one będą dalej płacić dywidendy, także pamiętajcie o tym, że tutaj robicie wszystko na własne ryzyko. Natomiast powiem wam szczerze, że ja osobiście posiadam kilka spółek z tego zestawienia 22 największych dywidend i w połączeniu z taką porządną analizą finansową, jeżeli przyjrzycie się tym spółkom bliżej, ich działalnością, prospektom, zauważycie, że jest tam naprawdę kilka perełek i takich rozsądnie wycenionych spółek, które możecie kupić teraz dość tanio i kasować sobie z nich fajną dywidendę rok do roku. Następny akapit to polskie obligacje korporacyjne. Również w takiej tabeli. Tutaj akurat wam poszedłem trochę inaczej. Nie zrobiłem wam listy najlepszych według mnie obligacji. Tylko chciałem wam pokazać, że różne firmy w zależności od wielkości i branży płacą różne marże i odsetki. Czytajcie, im bardziej bezpieczna firma, na przykład PKO hipoteczny, tym niższe będą te wasze odsetki, tak naprawdę zarobicie bardzo podobnie jak na lokacie, więc pytanie brzmi, dlaczego w ogóle mielibyście w to inwestować? I później przechodzicie, idąc wyżej w tej tabeli, przechodzicie do bardziej ryzykownych spółek, takich jak spółki budowlane albo pożyczkowe. To jest dość oczywiste, że to jest bardziej ryzykowna działalność, ale nie znaczy to, że to są kiepskie papiery, na których stracicie, więc sugeruję się przyjrzeć temu, też osobiście posiadam przynajmniej dwie z tych pozycji z tej tabeli. Następnie, dla ludzi początkujących, zwłaszcza zagraniczne ETF-y akcyjne, wypłacające dywidendy, to jest naprawdę fajna sprawa. Teraz tak, zagraniczne oznacza to mniej więcej tyle, że nie inwestują tylko w Polsce, te globalne inwestują również w Polsce, ale nie tylko. Jeżeli coś ma w nazwie global, to i tak to są to w większości Stany, trochę Japonii, trochę Niemiec i tak dalej, ale to są głównie Stany. Tutaj akurat w zestawieniu macie akcje z Europy, akcje globalne, trochę akcji tylko ze Stanów i tylko z Wielkiej Brytanii. I tam chyba też są jakieś azjatyckie, jeżeli dobrze pamiętam. Także macie selekcję geograficzną, trochę też branżowej, typu telekomunikacje lub przemysł. Przemysł wydobywczy na przykład, basic resources. Co jest naprawdę fajne w tym zestawieniu, to to, że takie ETF-y mają dość niskie roczne koszta. Tam u góry widzicie, że nawet 0,3% rocznie, to jest bardzo mało. Dywidendy, które ostatnio wypłaciły, są w tej kolumnie, jedna po prawej, dywidenda procent. I tu są wartości od tam 3 do 7% w ciągu roku. Pamiętajcie, nie znaczy to, że wypłacają co roku takie dywidendy, dlatego znowu, zanim zainwestujecie, zastanówcie się, poczytajcie prospekt takiego funduszu i odróbcie pracę domową. Nie chcę, żebyście w ciemno to kupowali. Natomiast znowu, kilka z tych tutaj funduszy, które wam tu umieściłem, we wpisie faktycznie sam posiadam. Więc mówię to wprost, że tak, że uważam, że będą sobie radziły lepiej niż inne aktywa. Następnie mamy zagraniczne ETF-y, czyli znowu agregaty, szerokie indeksy obligacji korporacyjnych i skarbowych. I znowu, najlepiej płacące na samej górze tabeli to są te obligacji korporacyjnych. Fajna sprawa, że możecie mieć obligacje denominowane w innej walucie, na przykład w funcie lub w euro, lub w dolarze nawet. To jest super, bo tutaj niby macie ryzyko walutowe, ale trochę się zabezpieczacie przed słabością złotówki w przyszłości. Macie ekspozycję na firmy z innych krajów, czyli na przykład kupując taki ETF, weźmy ten na samej górze, iShares USD High Yield Corporate Bond. Jeżeli weźmiemy ten, to tak naprawdę komu pożyczamy pieniądze? Pożyczamy pieniądze spółkom w Stanach Zjednoczonych, które płacą no właśnie te wyższe procenty, jeżeli chodzi o obligacje, czyli pożyczamy to bardziej ryzykownym, mówiąc wprost, bardziej ryzykownym spółkom, ale w Stanach Zjednoczonych. Więc myślę, że to jest fajny dodatek do każdego portfela właśnie, żeby troszkę obligacji zagranicznych też w ten sposób kupić. No i znowu roczne koszta są dość niskie, nawet 0,2% w przypadku niektórych, także sugeruję się przyjrzeć tym papierom. Jeżeli ktoś właśnie preferuje bezpieczeństwo, dół tabeli jest jak najbardziej wskazany. Przyjrzyjcie się temu i pamiętajcie, że takie papiery można kupić w wielu domach maklerskich. Ja akurat używam mBanku, tam też we wpisie jest link e-maklera, bo jest spięty z moim kontem bankowym i właściwie głównie dlatego, nie? Mówiąc wprost. Teraz już kończymy powoli ten podcast. Powiem wam jeszcze troszkę o moim portfelu inwestycyjnym na 2020 rok. Ja je nazywam portfolio na każdą pogodę, natomiast niektórzy z was powiedzą, że to jest nudne portfolio. Jest tam trochę gotówki, w razie czego, może żeby shortować indeks tak zwany, czyli grać przeciwko giełdzie, jeżeli będzie bardzo źle. Jest tam sporo akcji polskich, to jest głównie SWIG 80 i właśnie głównie te dywidendowe, czyli z tej listy, którą wam wstawiłem tam wyżej. 35% portfela, także naprawdę sporo. Później to są obligacje korporacyjne, wybieram raczej te o średnim ryzyku, czyli takie płacące 4-5% brutto rocznie, to jest 20% mojego portfela. Następnie mam trochę ETF-ów surowcowych, tutaj akurat nie wylistowałem wam ich, ale macie je w osobnym wpisie o IKE i IGZE część druga, gdzie buduję portfolio inwestycyjne, także śmiało zapraszam was, żebyście tam zajrzeli, tam macie trochę więcej o tych surowcowych. Ja, jeżeli o mnie chodzi, to jest głównie ETF skupujący fizyczne złoto i srebro, także tutaj robię podobnie od Tradera 21, tak naprawdę się trochę nim inspirowałem, tak na czarną godzinę, jakby było bardzo źle na rynkach akcji, to faktycznie chcę mieć trochę w surowcach. Czy 20% to jest trochę, to jest inne pytanie, to jest dość sporo, ja się z wami zgadzam, natomiast uważam, że akurat w tym czasie lepiej być dobrze zabezpieczonym. No i tak na koniec ETF-y obligacji 15%, jak zestawicie sobie z obligacjami korporacyjnymi 20%, to tak naprawdę 35% mam łącznie w obligacjach różnorakich, głównie właśnie firmowych, głównie obligacjach korporacyjnych, płacących około 5% rocznie. Dochodzimy powoli do końca. Chciałbym wam jeszcze powiedzieć, gdzie właśnie kupicie te instrumenty, wspomniałem przed chwilą. Ja używam e-maklera, akurat we wpisie macie mój link afiliacyjny, także jeżeli doceniacie to, co robię, możecie dać mi troszkę zarobić parę złotych i założyć e-konto poprzez mój link. Jeżeli to zrobicie, dostanę jakieś dosłownie 50 zł z tego, tak mówiąc wam zupełnie transparentnie. Natomiast wy będziecie mieli taki plus, że wasze konto maklerskie będzie spięte właśnie ze zwykłym kontem, e-kontem, czyli będzie wam bardzo łatwo przerzucać środki pomiędzy nimi lub dokonywać nowych inwestycji, bo nie jest to osobny interfejs, tylko to jest ten sam interfejs, który macie no po prostu korzystając z konta bankowego, co jest naprawdę świetne według mnie. Także zapraszam do przejrzenia innych artykułów z kategorii inwestycje. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że trafiliście na mojego bloga. Jest to dość świeży blog, ale na pewno będę długo i dużo pisał o różnych inwestycjach. Na pewno na początku przyszłego roku wejdę w szczegóły, czyli zrobię osobne wpisy o właśnie akcjach polskich, akcjach zagranicznych, obligacjach polskich, obligacjach zagranicznych i ETF-ach różnorakich. Także spodziewajcie się wpisów, gdzie naprawdę wchodzę w szczegóły, uczę was, mam nadzieję, jak wybierać najlepsze z takich papierów i piszę tam o wiele, wiele więcej niż w tym wpisie, który tak naprawdę jest zajawką dla was, żebyście zaczęli się zastanawiać, w co możecie i chcecie zainwestować w przyszłym roku. Także ten wpis, podkreślam, jest tylko zajawką. Spodziewajcie się na tym blogu o wiele więcej. Także bardzo wam dziękuję, że dotrwaliście do końca podcastu lub przeczytaliście ten artykuł do końca. Oczywiście jest dość długi. No i co, życzę wam wszystkiego dobrego w nowym roku. Ja akurat wyjeżdżam na parę dni na wakacje, więc są szanse, że nie będę za dużo stamtąd nagrywał ani pisał. Dzięki wielkie jeszcze raz. Jeżeli wam się podoba, to zapraszam do skomentowania tego wpisu, zapraszam do polubienia na Facebooku. Możecie też zapisać się na newsletter, w którym staram się nie spamować. Jedyne co robię, to wysyłam wam update'y o nowych wpisach. Zapis na ten newsletter też jest bardzo łatwy. Macie go na samym dole każdego wpisu. Po prostu na dole po prawej macie takie okienko newsletter. Bądź na bieżąco, wpisz tam swój mail, kliknij subskrybuj, nic prostszego i pojawisz się na mojej liście mailingowej. W przyszłości oczywiście ludzie zapisani na newsletter dostaną specjalne materiały, których nie będę publikował na blogu, bo chciałbym jednak jakoś nagrodzić tych, którzy zdecydowali się ze mną być na dłużej i być w ten sposób. Dzięki wielkie raz jeszcze, pozdrawiam was wszystkich i życzę udanych inwestycji w nowym roku. Cześć!